Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Prace nad planem miejscowym dotyczącym Sołacza trwały z przerwami blisko rok. Natomiast sama dyskusja rozpoczęła już się w trakcie prac Rady Miasta Poznania nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ta debata była toczona na początku kadencji i dotyczyła w dużej mierze problemów związanych z Sołaczem, problemów zgłaszanych przez organizacje reprezentujące mieszkańców Sołacza oraz stowarzyszenia wówczas niesformalizowanego My Poznaniacy. W trakcie debaty nad studium do komisji wpłynęło szereg uwag zgłoszonych przez te środowiska, które miały na celu wprowadzenie istotnych zmian do pierwotnego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, między innymi dotyczących charakteru zabudowy. Chciałbym Państwu przypomnieć, zresztą wszyscy tutaj głosowaliśmy na tej sali, w momencie zakończenia debaty nad projektem studium w imieniu Komisji Polityki Przestrzennej na tej sali złożyłem wniosek o przyjęcie wszystkich uwag, które w sposób formalny zostały zgłoszone do przedstawionego projektu studium, a które dotyczyły obszaru Sołacza. I wówczas Wysoka Rada, przychylając się do tego wniosku Komisji Polityki Przestrzennej, w całości te uwagi przyjęła. Także studium, które obowiązuje od początku 2008 roku, zawiera wszystkie sugestie, które wówczas te środowiska formalnie zgłosiły w procedurze, nad którą pracowaliśmy, procedurze ustawowej, nad którą pracowaliśmy w trakcie prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Po czym przystąpiliśmy do pracy nad samym planem miejscowym. Debata była wyczerpująca. Ja odnosiłem wrażenie, że w pewnym momencie argumenty, które są przedstawiane przez zainteresowanych, powtarzają się, że one mają jakby charakter ciągłego utrwalania argumentów, które w tej sprawie padały. Ale mimo wszystko toczyliśmy tą debatę, zakładając, że wszystko musi wybrzmieć do końca, żeby nie spotkać się z zarzutem, że komisja nie dała możliwości wypowiedzenia się wszystkim zainteresowanym. Ja sądzę, że zarówno Komisja Polityki Przestrzennej, jak i Komisja Ochrony Środowiska, a obie te komisje miały bodajże 6 wspólnych posiedzeń w tej sprawie, nie mówiąc już o tych posiedzeniach, które Komisja Polityki Przestrzennej prowadziła samodzielnie. Ja sądzę, że łącznie z panią przewodniczącą doprowadziliśmy do sytuacji, w której wszyscy zainteresowani mieli możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia. Przed Państwem jest w tej chwili do podjęcia decyzja, która w zamiarze ma doprowadzić do uchwalenia tego planu i moim zdaniem uporządkowania w krótkim czasie terenu Sołacza. Proszę Państwa, publicznie jest formowana oto taka alternatywa. Z jednej strony zabetonowany Sołacz, a z drugim piękne parki. Proszę Państwa, nic bardziej fałszywego. Nie ma takiej alternatywy. Tak na dobrą sprawę alternatywą jest albo zostawić ten obszar bez ochrony i doprowadzić do sytuacji, w której nastąpi zabudowa niezgodnie z oczekiwaniami mieszkańców i niezgodnie z intencjami, które nam przyświecały przy tworzeniu studium. I to jest ta jedna alternatywna. A druga to jest właśnie uporządkowanie spraw i doprowadzenie do sytuacji, w której miasto Poznań ma stuprocentową kontrolę nad tym, co na tym obszarze się będzie w najbliższym czasie działo. Proszę Państwa, cały ten obszar o którym mówimy, w zdecydowanej większości należy do osób prywatnych. I chciałbym się uporać z następnym mitem, który wielokrotnie był kolportowany również w czasie debaty na mojej komisji, gdzie próbowano przedstawić taki front walki troskliwych o dobro publiczne mieszkańców Poznania i tych, którzy sprzyjają deweloperom. Otóż obszar, który jest w posiadaniu instytucji, która zamierza budować na tym terenie, to jest zaledwie 20% bodajże całego tego obszaru, o który toczymy bój. Pozostałe tereny należą w głównej mierze do pierwotnych właścicieli tych terenów, ewentualnie ich spadkobierców, jeszcze od czasów przedwojennych. Jaka jest sytuacja prawna, proszę Państwa? Byliśmy na wizji lokalnej i widzieliśmy od ulicy Grudzieniec postępującą zabudowę jednorodzinną, która nie trzyma żadnych standardów, o które nam chodzi w przedstawionym przez prezydenta planie. Proszę zwrócić uwagę, że tworzy się tam oczywiście zabudowa jednorodzinna, ale która w sposób znaczący przekracza standard, który myśmy zaproponowali w planie miejscowym. Nie 20%, ale czasami 60% powierzchni zabudowy i w takim standardzie zabudowy, który źle świadczy i źle wróży Sołaczowi na przyszłość. Nie chciałbym, żebyśmy przy naszej bierności doprowadzili do sytuacji, w której pod koniec następnej kadencji będziemy mieli do czynienia z zabudową tego obszaru do ulicy Litewskiej, ale według kryteriów i standardów, o które nigdy nam nie chodziło. I okaże się, że ci, którzy niby pilnują interesu dewelopera, mieli rację, a obrońcy Sołacza doprowadzą do takiej sytuacji, w której te tereny zostaną w sposób niezamierzony i w sposób nieuporządkowany zagospodarowane. Sprawa następna. Teren w pobliżu Parku Wodziczki. Nie teren Parku Wodziczki, teren w pobliżu Parku Wodziczki. Spotkałem się jako przewodniczący komisji z właścicielami tego obszaru, którzy przedstawili mi cały plik prawomocnych warunków zabudowy na budownictwo wielorodzinne, które w tej chwili jest w trybie postępowania przed sądem administracyjnym w trybie skargi. Proszę Państwa, czy ktoś zadał sobie pytanie, co się wydarzy, jeżeli na przykład my nie uchwalimy tego planu, a Naczelny Sąd Administracyjny potwierdzi decyzje, które są zapisane w warunkach zabudowy wydanych przez Urząd Miasta. Obawiam się, że zamiast ekstensywnej zabudowy willowej wzdłuż Parku Wodziczki doczekamy się budownictwa wielorodzinnego. Czy o to nam chodzi? Czasami intencje nawet najlepsze prowadzą do działań całkowicie destrukcyjnych, które wymykają się spod kontroli tych, którzy zamierzają w szczytnych ideach bronić tych obszarów. Ja jako Poznaniak od wielu pokoleń jestem w sposób szczególny związany z takimi miejscami, kultowymi miejscami jak Sołacz w Poznaniu i życzę tej dzielnicy jak najlepiej. I chciałbym, żeby rzeczywiście tak jak to zamierzył swego czasu w 1910 roku Stiben, a potwierdził w 1934 roku Władysław Czarnecki, twórca systemu klinów zieleni, na które się powołują obrońcy zieleni, żeby tam powstała zabudowa, która w sposób harmonijny zamknie to dzieło, które zostało zaprojektowane na początku XX wieku. W taki sposób, żebyśmy się tego w przyszłości nie wstydzili, żeby nie powstała zabudowa podobna do tej, która w tej chwili jest realizowana poza jakąkolwiek kontrolą, bo w trybie wydawania decyzji administracyjnych przez inwestorów, którym niekoniecznie zależy na tym, żeby pilnować tam porządku urbanistycznego i architektonicznego, tylko żeby realizować swoje merkantylne cele. Zarzut, jakoby zwolennicy uchwalenia tego planu kierowali się intencjami przychylania do oczekiwań deweloperów, też się nie pokrywa absolutnie z faktami. Proszę Państwa, jakbyśmy zajrzeli do pierwotnych wniosków, które były formułowane w trakcie przygotowywania do prac nad planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego, zwrócilibyście Państwo uwagę na to, że osoby, które chciały zabudowy tego terenu, które były właścicielami tego terenu, wnioskowały o zupełnie inną jakość zabudowy, o bardziej intensywną, która zapewni dużo większą stopę zwrotu. Realizacja rozproszonego budownictwa mieszkaniowego w zieleni tak naprawdę tworzy w sposób naturalny pierścień zieleni chroniący to, co chroni konserwator zabytku, czyli całe założenie Parku Sołackiego. Proszę Państwa, jakbyście spojrzeli na z lotu ptaka na Sołacz, to, z dużej wysokości, to Sołacz łącznie z tą zabudową istniejącą dzisiaj, to jest jedna wielka plama zieleni, gdzie z wysoka trudno ocenić, co jest parkiem, a co jest terenem zabudowanym. Mimo, że na tym terenie zabudowanym jest dużo bardziej gęsta zabudowa niż ta, którą proponujemy w planie miejscowym. Choćby dla tego obszaru między ulicą Grudzieniec a ulicą Litewską. Następny argument, który wielokrotnie jest powtarzany, to jest argument dotyczący stosunków wodnych, że zabudowa w sposób istotny zakłóci stosunki wodne, które w sposób negatywny wpłyną na jakość zieleni i na los Parku Sołackiego, którego wszyscy chcemy chronić. Proszę Państwa, i znowu nic bardziej błędnego. Cała południowa część Sołacza, ta zabudowana, jest ulokowana na obszarach o podobnych albo nawet gorszych stosunkach wodnych niż ten obszar, południowy obszar Sołacza pomiędzy Litewską a ulicą Grudzieniec, a te budownictwo było realizowane w początkach XX wieku w zupełnie innych technologiach, bo wtedy technologie budowlane były dużo bardziej ubogie niż w tej chwili. Przy obecnych technologiach budowlanych i przy zabezpieczeniach planu miejscowego, który zakazuje podpiwniczania i który nakazuje w sposób szczególny realizować fundamentowanie budynków w sposób całkowicie bezpieczny, pozwala doprowadzić do zabudowy, która w żaden sposób nie zachwieje stosunków wodnych na tym obszarze. Oczywiście stosunki wodne może zachwiać ta zabudowa, która w tej chwili jest realizowana, która cały czas od ulicy Grudzieniec w kierunku ulicy Litewskiej postępuje. Odnosząc się do wniosku, który sformułował pan radny Paweł Wosicki, aby odsunąć ulicę Litewską od parku celem zabezpieczenia, niby jest podejrzenie, jakoby ta ulica Litewska ingerowała w obszar parku. Nie. Ulica Litewska ma iść po stronie tych resztek, od strony południowej resztek ogrodzenia, które kiedyś wygradzało na tym obszarze Park Sołacki. Ja to przedyskutowałem z panem radnym Pawłem Wosickim w trakcie dzisiejszej sesji i poprosiłem go, żeby upewnił się, że to, co mówię, jest prawdą u projektanta, ewentualnie u pani konserwator zabytków, którą znając wiem, że nie dopuściłaby w żaden sposób, żeby chociaż jeden centymetr z obszaru parku został zawłaszczony w sposób nieprawny. Znając dbałość pani konserwator zabytków o substancję zabytkową miasta Poznania, nie przewiduję takiej możliwości, żeby mogło takie coś nastąpić, jeżeli pani konserwator zabytków podpisała się pod taką decyzję. Zresztą szczegółowa analiza zapisów wskazuje na to, że rzeczywiście obszar parku jest w całości chroniony i ulica Litewska będzie biegła po południowej stronie obecnych resztek ogrodzenia, które kiedyś było ogrodzeniem parku. Proszę Państwa, chciałbym się jeszcze odnieść do pewnych rzeczy, do pewnych sytuacji, które miały miejsce na posiedzeniach Komisji Polityki Przestrzennej i na Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji, które źle świadczą o jakości debaty publicznej. Ja szanuję pogląd każdej osoby, która uczestniczyła w tej debacie, wiedząc, jak dla mnie ważne jest, żeby ktoś szanował mój pogląd w sprawie. Wywodzę się z takiego środowiska politycznego, które walczyło o to, żeby każdy miał prawo bez konsekwencji bronić w każdej sytuacji swoich poglądów bez narażenia na pomówienia o interesowność. Ja dosyć ostro reagowałem na wystąpienia nawet osób publicznych, które pojawiły się w trakcie debaty, które w sposób jednoznaczny i nieuprawniony sugerowały, jakoby projektanci tego planu mieli intencje niekoniecznie zmierzające do tego, żeby interes miasta został zachowany. Były to niezawalowane sugestie, które naruszały dobra osobiste projektantów. Ja w imieniu tych osób, bo nie liczę na to, że te osoby same się zreflektują i to zrobią, w imieniu tych osób jako przewodniczący komisji serdecznie zespół projektowy przepraszam i mam nadzieję, że po 10 kwietnia tego typu debata w tej Radzie Miasta nigdy miejsca mieć nie będzie. Dziękuję bardzo za uwagę.
Dziękuję. To były opinie, poszerzone opinie komisji. Czy w imieniu